A dzisiaj chciałbym, żebyśmy skupili się myślami wokół 14 rozdziału Ewangelii Łukasza. Tam Pan Jezus mówi o tym, jaka jest cena prawdziwego uczniostwa. Kiedy tłum szedł za Panem Jezusem, to Pan Jezus powiedział znane słowa, żeby mieć w nienawiści. Żeby pójść za Nim, trzeba mieć w nienawiści matkę, ojca, żonę, dzieci, siostry, braci, a nawet samego siebie. I sprzedać wszystko, co posiadasz. I ludzie się często pytają: naprawdę mam tak zrobić? Naprawdę mam wszystko rozdać ubogim, co posiadam, i mieć w nienawiści swoich członków rodziny? I myślę, że jest to dobre pytanie, które dzisiaj bym chciał, żebyśmy sobie zadali. Pismo nakazuje, żeby sobie to pytanie zadać, żeby sobie na nie uczciwie odpowiedzieć, żeby się nad tym tematem zastanowić. Nie zrobić tak, jak inni nam powiedzą, ale ten temat samemu przeżyć, przemyśleć. To jest dosyć ważne pytanie, jak zobaczymy za chwilę, bardzo ważne pytanie. I trzeba się z tym pytaniem zmierzyć i uczciwie sobie na nie odpowiedzieć. I trzeba być też ostrożnym, odpowiadając sobie na to pytanie. Ja sam sobie zadaję też to pytanie i myślę, że każdy chrześcijanin co jakiś czas, jak czyta te fragmenty w piśmie, to Bóg daje człowiekowi refleksję. Chciałbym, żeby te słowa też sprawdzały się w moim życiu, żeby inni, patrząc na moje życie, też widzieli, że żyję według tych słów. Natomiast wiem, że często daleko te słowa jakby są od nas, dlatego że wychowujemy się w takiej kulturze, w takim świecie wokół nas otaczającym, który ma zupełnie inne wartości, zupełnie innymi rzeczami się kieruje, i czasami ten kontrast, jaki jest pomiędzy tym, co jest napisane w piśmie, tym, co przekonuje nas Bóg w naszych sercach, a tym, co się dzieje wokół nas, to ten kontrast daje nam dużo do myślenia. Czasami nas wytrąca z równowagi, czasami tak jak to dziecko, które woli lizaka dostać teraz niż za 15 minut całą paczkę lizaków. Czasami w taki sposób zaczynamy spoglądać. I w chrześcijaństwie też, jakie znamy, jest coś takiego, że właśnie rozważamy jakieś słowa często, tworzymy sobie taką checklistę, musisz tak robić, tak, 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 tak. Takie rzeczy, tak nie musisz, tak nie rób, tak nie rób, tak nie rób, tak nie rób. Robimy sobie takie checklisty na podstawie tego, co studiujemy, co omawiamy ze sobą. To tworzy nam się w głowie taki jakiś obraz, że to wolno, to nie wolno. Ale powiem wam, że to trochę przypomina Stare Przymierze. Bo Stare Przymierze właśnie na tym polegało, że były podane przepisy, ludzie usłyszeli je, przyjęli je do swoich głów, no i starali się według nich postępować. Musimy na to bardzo uważać, żeby tak nie robić, żeby to nie wychodziło tylko z naszych głów. Ale wszystko, co studiujemy w Piśmie, powinniśmy przeżyć naszym sercem. Bóg powinien nas to przeprowadzić. Dzisiaj są takie czasy, że informacje się kondensuje do jak najkrótszych takich shortów w internecie, że tam w 2 minutach umieść tyle informacji, co kiedyś w latach 90. obejrzałeś film 1,5-godzinny i tyle nawet może nie było, albo... I my to bierzemy, i jak przeglądamy nieraz, to tak właśnie przeglądamy jedno, drugie, i dużo jest tych informacji, bo szkoda nam czasu, mamy tego czasu niewiele, więc chcemy jak najwięcej rzeczy w czasie. I czasami tak samo może być w naszym życiu, że chcemy pójść na pewien skrót, nie przeżyć słowa z naszym Panem w komorze, w modlitwie, tylko chcemy od razu dostać gotowe wnioski i starać się według nich żyć. I to jest błąd, i to jest coś, co tracimy, z czego często nie zdajemy sobie sprawy, właśnie z powodu tego pośpiechu w naszym życiu, który wszystkim kieruje. I dzisiejszy też model chrześcijaństwa, jaki jest, takiego zachodniego chrześcijaństwa, to jest takie wygodne chrześcijaństwo dosyć. Mówi się, że trzeba poznać 4 duchowe prawa Billiego Brighta. Znamy te prawa. Mogę przypomnieć je krótko. Bóg kocha człowieka i ma dla niego plan. Człowiek jest grzeszny, oddzielony od Boga. Jezus Chrystus jest jedyną drogą pojednania z Bogiem. Każdy musi osobiście przyjąć Jezusa przez wiarę. I w zasadzie do ludzi, kiedy głosimy Ewangelię, to się mówi, no przyjmij to po prostu, wyznaj, że jesteś grzesznikiem, uwierz, że Jezus za ciebie umarł. Pomódl się modlitwą, w której powierzasz swoje życie Bogu i witaj w Królestwie Bożym. To tak w skrócie mówiąc, bo wiadomo, że jeszcze później jest chrzest, ale ta Ewangelia, jaką dzisiaj się przekazuje, to jest taka Ewangelia trochę uproszczona. Jak przeczytamy z tego rozdziału fragment, jakie wymogi Pan Jezus daje tym, którzy za Nim chcą pójść, to zobaczymy, że nie są to takie, jakbyśmy to powiedzieli dzisiaj, marketingowe rzeczy. Od strony PR-u to bardzo słabo to wygląda, ale to za chwilę zobaczymy. I to, jak dzisiaj się Ewangelia przedstawia, to często nie są to właśnie warunki, które stawia Pan Jezus ludziom, którzy mają pójść za Nim. I jakie warunki stawia Pan Jezus? Przeczytajmy sobie właśnie z Ewangelii Łukasza, 14 rozdziału. Od 25 wersetu do końca. A szły z Nim liczne tłumy i obróciwszy się, rzekł do nich. Czyli tak, tłumy idą za Panem Jezusem, liczne tłumy. I co On do tych tłumów mówi, żeby zachęcić te tłumy, żeby poszli za Nim, żeby byli Jego uczniami? Jakbyśmy tak mogli sobie przekornie trochę powiedzieć. Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być moim uczniem moim. Każdy, kto nie dźwiga krzyża swego, a idzie za Mną, nie może być uczniem moim. Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie, aby gdy już położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego, mówiąc, ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć. Albo który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, nie siądzie najpierw i nie naradzi się, czy będzie w stanie w 10 tysięcy zmierzyć się z tym, który z 20 tysiącami wyrusza przeciwko niemu. Jeśli zaś nie, to tamten, gdy jeszcze jest daleko, wysyła posłannictwo i zapytuje o warunki pokoju. Tak więc każdy z was, który nie wyrzeknie się wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Dobrą rzeczą jest sól, jeśli wtedy jednak sól zwietrzeje, czymże ją przyprawić? Nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu. Precz ją wyrzucają. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Spróbujmy się wczuć w taką sytuację. Jesteśmy w pierwszym wieku. Słyszymy, że przyjdzie Mesjasz, że wyobrażamy sobie, że wyzwoli Izraela spod ciemiężycieli Rzymian, że ustanowi takie królestwo wieczne, na ziemi, w Izraelu, tak sobie wyobrażano wtedy i nie widzimy człowieka, który słyszymy, że dokonuje różnych cudów, że jest jakimś prorokiem, a może nawet Mesjaszem. Idziemy w tym tłumie i słyszymy takie słowa. Musisz mieć w nienawiści swoją rodzinę. Musisz wziąć swój krzyż na siebie. Musisz wszystkiego się pozbyć, co masz. Inaczej, jak tego nie zrobisz, nie możesz być moim uczniem. Zachęciłoby to nas? Nie, myślę, że by to nas nie zachęciło. Może byśmy pomyśleli nawet, za kogo ten człowiek się uważa, że tak, że takie rzeczy opowiada. Żeby zostać jego uczniem, tak wiele mam postawić na szali. To było przed zmartwychwstaniem, przed wylaniem Ducha Świętego. Dzisiaj wiemy znacznie więcej. Łatwiej jest nam te tematy tak umysłowo pojąć, zrozumieć, o co chodziło z tym wszystkim. Ale myślę, że ta właśnie kultura wokół nas, kultura wywodząca się niejako pośrednio z tego zachodniego chrześcijaństwa, ale nie będąca nim, to no, uczy nas takiego życia, że nie jesteśmy na wojnie, tylko że mamy pokój. I sobie jakoś tutaj się urządzamy, wyścielamy sobie gniazdka, jakoś żyjemy i czekamy. Natomiast Słowo Boże przedstawia nam jako walkę, że nie walczymy z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, z wierzchnościami. I jeżeli człowiek ma takie nastawienie waleczne, to będzie podchodził zupełnie inaczej niż człowiek, który ma takie nastawienie pokojowe. Jak jest wojna i ktoś idzie brać udział w wojnie, to myśli, co mogę zrobić dla dobra sprawy, co mogę poświęcić dla dobra sprawy, jak mogę wykorzystać wszystko to, co mam, dla dobra sprawy. I tak robili na przykład partyzanci, że byli gotowi swoje życie oddać. Jak mieli jakieś rzeczy, to starali się wydrukować jakieś ulotki propagandowe, pomóc tym, co mieli, po to, żeby w jakiś sposób dla dobra sprawy coś ugrać. Natomiast człowiek w czasie pokoju to właśnie myśli tak, jak tu się wygodniej urządzić, jak mieć jeszcze lżej ze wszystkim. Zupełnie inne myślenie. Ale wracając do tego tekstu, omówimy sobie te trzy rzeczy, o których Pan Jezus mówi, o co w nich chodzi, bo szczególnie tą pierwszą, która często budzi jakieś takie kontrowersyjne myślenie, bo mówi o tym, że mamy nienawidzieć swoich bliskich, ale mówi na przykład, że mamy miłować nieprzyjaciół. Albo mówi tutaj, że mamy mieć w nienawiści żony swoje, a dalej mówi, że mamy miłować żony swoje, jak Chrystus umiłował Kościół. I są takie rzeczy pozornie, jak ktoś nie jest jeszcze zaznajomiony dobrze z Pismem Świętym, to mogą mu się wydawać takie dziwne. Jeszcze dodam tylko, że dzisiaj w chrześcijaństwie też się często mówi, że przyjmij Pana Jezusa, chodź za Panem Jezusem, a jak będziesz chciał więcej, to są jeszcze takie wyższe poziomy, bo możesz to zrobić, możesz misjonarzem zostać, możesz jeszcze coś tam. Natomiast Pan Jezus tutaj mówi, że jeżeli ktoś tych wymogów nie spełni, nie może być jego uczniem. Nie jest go godzien, nie może być jego uczniem nawet. Czyli inaczej mówi Pismo Święte, niż dzisiaj się tak przyjęło potocznie uważać. Jak czytamy ten tekst, to może tak myślimy, ale ogólnie rzeczywiście takie przyjęte jest takie myślenie, wiecie, żeby zachęcić ludzi, żeby przyszli do Chrystusa i już będzie dobrze. I nie często mówimy o tych wszystkich właśnie wyrzeczeniach, do których zachęca nas Pan Jezus i które stawia jako warunek, że nie można być Jego uczniem, jeżeli się ich nie spełni. I tamci ludzie przychodzili do Pana Jezusa często na swoich warunkach. Na przykład przychodzili i mu mówili, Mojżesz dał nam mannę, a ty co zrobisz? Uczyń jakiś cud, pokaż kim jesteś, może nakarm nas. Stawiali swoje warunki. I czy my czasami tak nie robimy, że przychodzimy do Pana Jezusa, ale na naszych warunkach. Nie pozwolimy w pełni Mu zawładnąć naszym życiem, tylko pewnymi dziedzinami, które są na przykład dla nas wygodne. I to ważne pytanie. Czy kiedykolwiek przyszedłeś, bracie, przyszłaś, siostro, do naszego Pana Jezusa na Jego warunkach? I pierwszy punkt, pierwszy warunek, jaki Pan Jezus stawia, to jest, jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki i żony i dzieci i braci i sióstr, a nawet życia swego, nie może być moim uczniem. Może przeczytajmy to od razu z Ewangelii Mateusza, z 10 rozdziału. Tam też ten fragment jest oddany właśnie trochę inaczej. I później jeszcze omówimy te rzeczy, o których już wcześniej wspomniałem, że Biblia mówi o pewnych innych też sprzecznych pozornie z tym tekstem postawach. Od 34 przeczytamy. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz, bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami członkowie człowieka, domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. O czym ten fragment mówi? Mówi, że jeżeli Pan Jezus spowoduje poróżnienie w rodzinie, między synową a teściową. No, no, nie będę powtarzał, bo pewnie pomylę, tak nie czytając, ale pomiędzy różnymi członkami rodziny. I wiecie, jeżeli ktoś się nawraca w rodzinie, która nie jest przy Bogu, to wszyscy mówią, no wariat jakiś. Ale zaczynają też mówić, no co ty robisz, no przecież wstyd rodzinie przyniesiesz, nie rób tak, no przecież do jakiejś tam sekty będziesz chodził, przecież nikt tak nie patrzy jak ty, i wywierają nacisk na tego człowieka. Jeżeli ten człowiek stwierdzi, no chciałbym pójść za Jezusem, no ale moja rodzina widzę jak cierpi z tego powodu, że ja odchodzę, to myślę, że o tym mówi ten fragment. Jeżeli ktoś bardziej miłuje swoją rodzinę, myśli bardziej nad tym, co powie jego rodzina, a nie nad tym, co Pan Jezus mówi, to Pan Jezus mówi, że nie jest go godzien. I zobaczmy jeszcze, żeby rozwinąć ten temat, Ewangelia Mateusza, 22 rozdział, gdzie tam przychodzi ktoś i pyta Pana Jezusa, jakie jest największe przykazanie. To Pan Jezus potwierdza, że mamy miłować bliźniego. Znamy też ten fragment Mateusza 22 i 34-35. Lecz faryzeusze usłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zgromadzili się wokół niego. A jeden z nich, znawca zakonu, wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, które przykazanie jest największe? A on mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie, podobne temu, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. Czyli, no ewidentnie, w wielu miejscach w Biblii to zauważymy, bo podałem tylko takie przykładowe fragmenty, że miłość bliźniego jest podstawą naszej wiary. Także nie możemy mieć swojej rodziny w nienawiści, ale jak z tego fragmentu wynika, my mamy miłować Boga z całego serca, z całej duszy, z całej myśli, z całej siły. Czyli ile zostaje dla naszej rodziny, żony, dzieci, rodziców, braci, sióstr. No nic. Jeżeli całym sercem miłuje Boga, to nie zostaje nic. Więc jak to jest, że możemy miłować braci, siostry? Ano tak to jest jak z tą wodą, co Pan Jezus mówił, że kto się napije wody od Niego, to ta woda stanie się źródłem wytryskującym ku żywotowi wiecznemu. I tak samo jest z miłością. Bóg jest miłością. Jeżeli kochamy Boga, jeżeli Go pragniemy, jeżeli szukamy Go całym swoim sercem, staramy się Mu podobać, to ta miłość owocuje tym, że tak jak Bóg kocha innych, my kochając Boga też kochamy innych. I mąż, który powie, nie, ja będę miłował bardziej moją żonę niż Boga na pierwszym miejscu, nie będzie w stanie tego zrobić. Bez Boga nie jesteśmy w stanie, dlatego że nasze ciało przebija się na pierwszy plan i nasze pragnienia, nawet jeżeli człowiek ma takie pragnienie miłości, takiej bezinteresownej, ciało bierze górę, człowiek jest egoistyczny i nie jesteśmy w stanie. Więc jeżeli ktoś chce rzeczywiście kochać swoją żonę, swoje dzieci, to na pierwszym miejscu musi mieć Boga. I uczymy się cały czas Boga. Poznajemy Go, że On jest miłością i niewiele wiemy o tej miłości cały czas, bo Bóg jest niezmierzony, nieskończony. Także możemy się zachwycać Nim. Ale jeżeli ktoś mówi, tak wiem, że muszę chodzić do kościoła, tak wiem, że muszę Biblię czytać, wiem, że muszę się modlić. No usiądę, poczytam tą Biblię, no znajdę chwilę czasu na modlitwę też, odpocząłbym sobie, ale no... To nie jest prawdziwa miłość. Powiem wam tak, wyobraźcie sobie na przykład, nie wiem, może Andrzejka przykładu użyje. Przychodzi Andrzejek do domu z pracy, Esterka otwiera mu drzwi, Andrzejek daje jej buziaka, a Esterka się pyta, o czym sobie zasłużyłam na tego buziaka? Andrzejek powie, wiesz, w W poradniku małżeństwa na stronie 56 w wersecie tam 30 wyczytałem, że tak powinien mąż się witać z żoną. Wyobrażacie sobie coś takiego? No myślę, że nie, bo nie wiem, czy by Esterka nie wetknęła tej książki, tego poradnika mu do buzi. No, także to nie byłaby prawdziwa miłość. Prawdziwa miłość wypływa z głębi serca, nie jest przykrym obowiązkiem, a zdarza się, że tak czasami podchodzi się do życia chrześcijańskiego, że z przykrym obowiązkiem, że człowiek by robił rzeczy, które kocha, ale ich nie robi, natomiast ponieważ wie, że w Bogu jest zbawienie, to robi rzeczy, których nie kocha po to, żeby być zbawionym, czyli żeby uratować swoją skórę. Tak to nie powinno wyglądać. Jeżeli w taki sposób żyjemy, to nie jest pełnia, to nie jest to chrześcijaństwo, które Pan Jezus dla nas zaplanował. Dobrze, przechodzimy do drugiego punktu z tego 14 rozdziału Ewangelii Łukasza. Zadziąc się z tym pierwszym punktem łączy, bo pierwszy punkt mówiliśmy o miłości. Ja go podsumuję tak. Ten pierwszy punkt, czyli masz nienawidzieć ojca, matkę i tak dalej, to podsumuję tak, że masz miłować Boga największą miłością, jaką potrafisz. Całym sobą, tak jak to właśnie w Starym Przymierzu było napisane. W taki sposób masz miłować Boga. Jeżeli w taki sposób Boga nie miłujesz, taką największą miłością, jaką potrafisz dać z siebie, to Pan Jezus mówi, że nie możesz być Jego uczniem, nie jesteś Go godzien. I tu się kończy właśnie, bo to nie tylko są członkowie rodziny, ale jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego, matki i tak dalej, ale i życia swego, a nawet i życia swego na końcu jest, nie może być uczniem moim. Czyli też musimy zrezygnować jakby z siebie. I to drugi punkt rozwija tą rezygnację z siebie, mianowicie kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Dźwiganie krzyża. Też myślę, że to jest rzecz, która powoduje wiele nieporozumień w chrześcijańskim życiu. Bo to, jak dzisiaj patrzymy na krzyż, no to krzyż kojarzy nam się z Ewangelią, dobrą nowiną, z Kościołem, z Panem Jezusem. Ale musimy się wczuć w postawę tamtych ludzi, do których Pan Jezus to powiedział. Czym dla nich był krzyż? No nie było jeszcze wtedy ukrzyżowania, zmartwychwstania, ani chrześcijaństwa w takiej formie, jakiej je dzisiaj znamy. Dla tych ludzi krzyż był narzędziem tortur, narzędziem do egzekucji. Czy to tak, jakby Pan Jezus dzisiaj może powiedział, kto nie weźmie swojego krzesła elektrycznego i nie pójdzie za mną, nie jest mi godzien. Dzisiaj też się kar śmierci w zasadzie nie wykonuje, więc nie wiem, czy ten obraz jest taki przemawiający, ale chodzi o to, że bierzemy na siebie narzędzie tortur. I taki człowiek, który niesie krzyż, kim jest? Kiedy człowiek niesie krzyż? Kiedy jest skazańcem, daje mu się krzyż na ramiona, żeby niósł ten krzyż, żeby niósł go przez miasto, żeby go jeszcze na koniec życia upokorzyć za karę. I w zasadzie ten człowiek już nie czyni żadnych planów sobie na swoje życie. Nie myśli, o co będę tam w życiu robił za tydzień, za dwa tygodnie. Nie myśli o swoich pragnieniach, nie myśli o swoich marzeniach, bo go w zasadzie już nie ma. Kiedy on ten krzyż niesie, to już go nie ma. Jak to mówią, że ktoś już jest martwy, nie? Mafiozi tak mówią, że już jesteś martwy o kimś. W znaczeniu, że ten człowiek już, to jest tylko kwestia czasu. I Pan Jezus mówiąc, żebyśmy wzięli swój krzyż na siebie, nie ma na myśli tego, że jak często mówimy, och, przechodzę jakieś tam problemy w pracy, no niosę swój krzyż, albo nie układa mi się w małżeństwie, niosę swój krzyż. Jakąś chorobę mam, niosę swój krzyż. Nie, to nie jest zupełnie to. Potocznie tak się mówi, ale to nie jest to, o czym tutaj mówi Pan Jezus. Pan Jezus mówi, żeby umrzeć po prostu. Jeżeli ktoś nie umrze, nie może być jego uczniem. Czyli biorąc ten krzyż, jak ten skazaniec, przestajmy mieć na dalsze plany na życie, Rezygnujemy ze swoich marzeń, swoich pragnień. Nie myślimy już tymi kategoriami, co myślą ludzie wokół nas. Dlaczego? Bo jesteśmy martwi po prostu. Jak człowiek jest martwy, to o niczym nie myśli. Za chwilę to rozwinę, bo to nie jest tak, że nie myślimy o niczym. Każdy z nas wie, co tutaj jest, że no jednak myślimy o pewnych rzeczach. Ale jak to mówi apostoł Paweł, żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Czyli to, że myślimy, to powinny być w nas myśli Chrystusa, priorytety Chrystusa, plany Chrystusa, jakie On ma wobec nas, jakie ma wokół, jakie ma wobec ludzi, z którymi się stykamy. Takim czymś powinniśmy żyć. Czyli jesteśmy żywi dla myśli, jakie Chrystus ma o nas, dla pragnień Chrystusa, dla planów Chrystusa, dla uwielbienia Chrystusa, a martwi dla swoich takich cielesnych pragnień. Pragnienia jakiejś wygody, jakichś luksusów, jakichś rozrywek, takich rzeczy. Czyli branie na siebie krzyża jest śmiercią dla siebie, ale jest też wyrazem wiary, dlatego że wierzymy, że Chrystus ma o nas dobre myśli, że On poprowadzi nas w sposób taki, który będzie dobry dla nas, dla finału naszego, że idąc za Nim, że odniesiemy zwycięstwo, że obietnice, które nam dał, że będą się do nas odnosiły. I biorąc krzyż na siebie, wyrażamy ufność swoją w Boga. Także jeżeli ktoś nie ma takiej wiary, nie ufa Chrystusowi i nie rezygnuje ze swojego życia, Pan Jezus mówi, nie może być jego uczniem. I pojawiają się tutaj nam dwie ilustracje. Pierwsza ilustracja to jest ilustracja budowy wieży. Druga ilustracja to jest król, przeciwko któremu ktoś wyrusza. Nie będę za bardzo rozwijał tych ilustracji, ale te ilustracje mówią o tym, co mówiliśmy do dzieci, że pokazują, że trzeba po prostu planować naprzód. Nie myśleć o chwili, tylko planować naprzód. Szczególnie z tymi królami właśnie. No jeżeli król wyrusza jeden, a przeciwko niemu drugi, to on rozważa przyszłość, czy da radę się z nim zmierzyć. A jeśli nie, wyślę zapytanie o warunki pokoju, jeszcze póki ten jest daleko. Czyli myśli perspektywicznie. Z budową wieży tak samo. No, chcemy coś zbudować, no to musimy perspektywicznie pomyśleć. Bo jakbym na przykład stwierdził, o ja sam zbuduję tutaj 16-piętrowy wieżowiec, no to prawdopodobnie jakbym był na trzecim piętrze, to by mi się siły już skończyły, a może nawet wcześniej. Trzeba brać, jak to mówią, siły na zamiary. Chyba tak mówią. Może przekręciłem coś, ale... Także nie mówi to o tym, że jak chcesz zbudować wieżę, to musisz najpierw mieć wszystkie materiały już dostępne i tak dalej, że jak masz wszystkie dopiero dostępne materiały, to zaczynasz budować wieżę. Tylko mówi, jak chcesz zbudować wieżę, no pomyśl o przyszłości. Jeżeli chcesz iść za Chrystusem, pomyśl, no czy jesteś gotowy na to. Nie, czy jesteś w stanie, bo w stanie nikt z nas nie jest tego zrobić samemu. Siłę daje nam Bóg do tego. Bardziej chodzi o to, czy jesteśmy już gotowi na te kroki, o których Pan Jezus mówi, czyli umiłowanie Go największą miłością, zaparcie się siebie i zawierzenie swojego życia Jemu. Czy na takie coś jesteśmy gotowi? Czy w pewnym momencie, jak żona Lota, nie zaczniemy oglądać się wstecz, nie zaczniemy patrzeć na naszych sąsiadów, co oni mają i zacząć pragnąć tych rzeczy, co oni mają. Nawet jeżeli tak by się stało, to mamy Boga, Bóg jest wierny i Bóg z pewnymi rzeczami też nam pomoże. Nie patrzmy na to budowanie wieży w ten sposób, że nie idę za Chrystusem, bo nie jestem w stanie, bo nikt nie jest w stanie, ale to Bóg daje siłę. Jeżeli Jemu zawierzymy, to możemy za Nim pójść. No, jeszcze do tego patrzenia, to co było do dzieci, to nawet to każdy z nas, kto w życiu coś robi, nie wiem, chcecie gdzieś na wyjazd jakiś pojechać, to co, bierzecie pierwszą ofertę, cena, płacimy. Nie patrzę w ogóle, za co to jest. Nie wiem, czy tam jest wyżywienie, czy nie, czy jest pokój dla 5 osób, czy dla jednej, czy na tydzień, czy na dzień za tą cenę. No nikt tak nie robi, prawda? Czyli cokolwiek robimy, zawsze myślimy o tej przyszłości. Myślę, że o tym tutaj Pan Jezus mówi, że te przykłady zwierząt z królem, żeby po prostu pomyśleć o przyszłości. Okej, trzeci punkt. To mamy w wersecie 33. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. I tu chyba największy problem mamy, ale to się też łączy z tym drugim punktem. I pierwszym w zasadzie, bo w pierwszym jest, że kto nie ma życia swojego w nienawiści, nie może być uczniem Chrystusa. Drugi punkt jest właśnie o tym, że jak ktoś nie umrze dla swoich pragnień, czyli nie weźmie tego krzyża swojego. A trzeci punkt to jest, że wszystko mamy oddać. Jak ktoś wszystko odda, no to się zmienia jego stan posiadania bardzo. Ale w zasadzie jak już człowiek umrze w tym drugim punkcie, no to po co umarłemu człowiekowi cokolwiek? I to też w pewnym sensie pokazuje nasze zaufanie do Boga. I myślę, że te trzy rzeczy, o których tu mówimy, jeszcze tą trzecią mówimy dokładniej, że one nas w pewnym sensie oskarżają, bo mnie przynajmniej oskarżają, bo ja wiem, że dokładnie tak nie jest. Pan Jezus mówi, jeżeli tych rzeczy nie zrobisz, nie możesz być uczniem moim. Więc ja widzę, studiując te teksty, że muszę coś w sobie jeszcze zmienić, żeby prawdziwie móc być uczniem Pana Jezusa. Zawierzamy Bogu całe nasze życie. Zawierzamy Bogu naszą rodzinę, naszych bliskich, męża, dzieci, przyjaciół ze zboru, osoby też. Ale czy zawierzamy Bogu nasze domy? Czy zawierzamy Bogu nasze samochody? Czy wszystkie nasze sprzęty, jakie w domu mamy, Mu zawierzamy? Czy zawierzamy Mu nasze telewizory, nasze telefony? Czy oddajemy Bogu wszystko? Czy potrafimy pomodlić się, tak jak Pan Jezus takie słowa wypowiedział? Wszystko moje jest Twoje do Boga. Czy możemy się tak ze szczerym sercem pomodlić? Wszystko moje jest Twoje. Czy możemy się pomodlić? Wszystko moje jest Twoje. Możesz to użyć dla Ewangelii. Możesz użyć mój dom, mój samochód. Możesz użyć moich oszczędności, które zgromadziłem na ubogich. Użyj tego dla swojej chwały w taki sposób, w jaki uznasz to za najlepsze. I człowiek ma duży rozterek z tego powodu. Ja widzę sam po sobie, bo człowiek ma takie rozterki. Bóg mówi to, no ale przecież rodzina jest. Przecież no, nie można tak zrobić. Sobie mówimy, no na pewno Jezus nie miał tego na myśli, na pewno coś innego miał na myśli. I tu się pojawiają różne interpretacje, takie interpretacje, które powodują, że czujemy się lepiej. Kto nie wyrzeknie się wszystkiego, nie może być moim uczniem. I jeszcze dla rozwinięcia tej myśli przeczytam z listu do Hebrajczyków z 10 rozdziału. Fragment. O pierwszych chrześcijanach. 10 rozdział, 32 do 34. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Też znamy ten fragment. Też trochę nam się kłóci czasami z naszym takim pojmowaniem świata, patrząc na świat wokół nas. Ludzie, którzy z radością przyjęli grabież mienia. Mieli coś. Zostało im to zabrane. Oni się z tego cieszyli. Werset 36 mówi, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co On obiecał. Czyli jest jednak coś, że oni patrzyli na obietnice, które Bóg daje i chcieli ich dostąpić. Czyli to nie było, że oddaję coś za darmo, tylko oddaję coś, ale wiem, że Bóg da mi coś innego. Jeszcze 11 rozdział, wersety 13 do 16. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala. Jak te dzieci, które mogą teraz coś dostać, albo jednak dostać później. Teraz się uczyć po to, żeby później było im łatwiej. Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. I gdyby mieli na myśli te, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić. Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej, dlatego że Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. I jeszcze bym o Mojżeszu przeczytał, tu jest 24. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona. Wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu, skierował bowiem oczy na zapłatę. O Mojżeszu mamy napisane, mógł żyć w luksusie, na dworze królewskim. Zrezygnował z tego, uznawszy, jak to pisze autor listu do Hebrajczyków, hańbę Chrystusową za coś większego. Skierował bowiem oczy na zapłatę. Znowu jest mowa o zapłacie. Czyli jeżeli ja chodzę do pracy, to pracuję, oddaję swój czas, który jest cenny, ale dostaję za to pieniądze, które są może mniej cenne niż mój czas, ale no trzeba za coś żyć, prawda? Więc jest tutaj wymiana. I tu też jest mowa o pewnej wymianie. Jest mowa o pewnej wymianie. Może się nam to wydawać dziwne, ale jest mowa o pewnej wymianie, że ludzie, którzy są opisani tutaj, rezygnują z pewnych rzeczy w doczesnym życiu, dlatego że wiedzą, że są lepsze rzeczy. Więc jeżeli to jest wymiana, często mówimy o tym jako, że człowiek musi tyle ofiarować, ale jeżeli jest w przyszłości coś lepszego, coś więcej wartego, jeżeli wymieniamy coś słabego na coś lepszego, na przykład wymienię stary 18-letni samochód na nowy, który ma 5 lat, no to jest to korzystna wymiana. Jeszcze do tego wrócimy. Ale ta kultura, w której żyjemy, i to kultura też przesiąknięta chrześcijaństwem, tym zachodnim takim chrześcijaństwem, które mówi o korzyściach, jakie płyną z pójścia za Bogiem, a nie mówi o często o wyrzeczeniach, jakich trzeba dokonać. To ta kultura wokół nas mówi, im więcej rzeczy, tym lepiej. I chrześcijanie mówią, nie, my nie chcemy żadnych rzeczy. My mamy nagrodę w niebie. I teraz, jeżeli myślimy o tej nagrodzie w niebie w kontekście tu mam dom, tam będę miał lepszy dom, tu mam samochód, tam będę miał lepszy samochód, tu mam jakieś tam wygody, rozrywki, tam będę miał lepsze, to też myślę, że to nie jest chrześcijaństwo. Bo dalej patrzymy materialnie, jakby zawierzamy częściowo Bogu, ale dalej patrzymy materialnie. Nie. Wiecie, co jest naszą nagrodą? Naszą nagrodą jest Chrystus. Kiedy zdamy sobie sprawę z tego, kim jest Chrystus, to zmienia się zupełnie perspektywa. Nie wiem, czy osobiście znacie jakieś takie historie, ale na pewno słyszeliście o historiach, kiedy komuś na przykład zachoruje dziecko i człowiek cały majątek sprzedaje, żeby zapłacić za operację dziecka. Albo żeby uratować kogoś z miłości. I z Chrystusem trochę tak jest.
Jeżeli tak kogo pokochamy, jak na przykład taka osoba, która sprzedaje cały majątek, żeby dziecko zoperować, jeżeli tak kochamy Chrystusa, jeżeli zdamy sobie sprawę z tego, w jaki sposób, jak bardzo On nas miłuje, to nie będzie to dla nas problemem. Pozbyć się wszystkiego po to, żeby zyskać Chrystusa.
Tak jak ta osoba, która cały majątek oddaje, żeby uratować dziecko i cieszy się, że to dziecko się udało uratować.
Tak samo my, idąc za Chrystusem, postępując w ten sposób, będziemy się z tego radować. Natomiast dzisiejsze chrześcijaństwo postępuje w taki sposób, że ludzie patrząc na chrześcijan mówią tak. Ja mam wygodny dom, on ma wygodny dom. Ja mam fajny samochód, on ma fajny samochód. On w niedzielę idzie do kościoła, poświęca część swoich środków na to, co uważa jako swoje hobby, chodzenie do kościoła. Ja na moje hobby sobie poświęcam, sobie kupuję jakieś tam kolejne, nie wiem, tam kije golfowe, czy jakieś tam kolejki, czy figurki, czy no różne rzeczy ludzie zbierają, czy majsterkuję przy samochodzie. Ja sobie poświęcam swoje środki, swoje pieniądze na swoje hobby, oni na swoje hobby, no mają takie hobby. Jeżeli świat będzie tak na nas patrzył, to nie dostrzegą mocy Ewangelii. A jeżeli świat będzie widział ludzi, chrześcijan, którzy mówią, nie, my nie chcemy tego wszystkiego, co tu mamy, bo mamy coś lepszego. Nie zależy nam na tym, co tutaj mamy. Jesteśmy gotowi poświęcić to dla dobra sprawy, bo mamy coś większego, to ci ludzie zaczną się zastanawiać i powiedzą albo ci ludzie są szaleńcami, albo naprawdę coś w tym jest. Bo skoro oni są gotowi wszystko, co mają oddać, to coś musi być jakaś przyczyna tego. Musi być jakaś w tym prawda. Chyba, że nas uznają za szaleńców, ale no to tak samo było w czasach apostolski, że jedni uwierzyli, a drudzy to powiedzieli o tym, gdzie posłuchamy innym razem. Także wracając jeszcze do tego porównania, że Mojżesz zrezygnował z tego życia na dworze, uznawszy hańbę Chrystusową jakby za większą wartość i skupiając się na zapłacie, to powiem tak, bo mówimy często, że to jest duża ofiara ze strony człowieka, jeżeli człowiek musi takie kroki poczynić. Pan Jezus mówi, że to jest początek, żeby do Niego przyjść. I tak, jeżeli chodzicie do pracy, czy to, że chodzicie do pracy, to jest z waszej strony ofiara? No jest trochę, ale generalnie chodzimy do pracy, bo dostajemy wynagrodzenie. No. Bo to jest umowa, coś za coś, prawda? I jeżeli my zdamy sobie sprawę z tego, że to, co tu mamy, to jest marność, a to, co jest w niebie, jak wielki jest Pan Jezus, jaki jest cudowny, że robimy zamianę tego, co tutaj jest teraz, na to, co jest później, to nie nazwałbym tego ofiarą. Nazwałbym to bardziej rozsądkiem. Nieraz ludzie są gotowi, wiecie, początkowe, no dzisiaj to coraz mniej, ponieważ jest system kredytowy, na wszystko można wziąć kredyt i ludzie biorą kredyty, wszystko mają od razu. Ale w początkowym etapie swojego życia człowiek jest gotowy do tego, żeby podjąć pewne wyrzeczenia, zacisnąć pasa po to, żeby może trochę pieniędzy odłożyć, żeby kupić sobie jakieś tam mieszkanie i żeby potem było lepiej. I to tak samo trochę dzisiaj tutaj wygląda, że teraz musimy zacisnąć pasa, ale wiemy, że za niedługo będziemy z naszym Panem w niebie i to wszystko, co tu mamy, co będziemy kiedykolwiek mieli, to będzie takie ziarenko malutkie. W sensie takie ziarenko piasku, nie roślina, tylko i coś takiego małego, że stwierdzimy nawet, jak czasami ludzie sobie przypominają jakieś czasy tam z PRL-u, że tam żyło się w jednym mieszkaniu, w tyle osób, dwuizbowym na przykład, tam w 5 osób się żyło w mieszkaniu. To myślę, że trochę tak będziemy na to patrzeć. Że to, co kiedyś uważaliśmy, że ojej, kiedyś się tak żyło, no to przecież to było takie słabe. Zupełnie się zmieni człowiekowi perspektywa. Także to, o czym dzisiaj mówię, to nie jest po to, żeby nas to jakoś zastraszyć, zdołować. Ojej, jak my musimy wiele wyrzeczeń ponieść. Chciałbym, żeby każdy z nas był właśnie szczęśliwy. Szczęśliwy pojmując to, pojmując pełnię Chrystusową. To jest, jak Chrystus jest naszą nagrodą, że to jest tak wspaniała relacja, jak ten przykład z tym dzieckiem ratowanym, na którego się zbiera pieniądze i wszystko jest człowiek gotów poświęcić, żeby uratować dziecko. Nie jest to ofiarą, tylko jest to rozsądkiem, tak jak to mówię, jeżeli człowiek ma właściwą perspektywę. Natomiast to, ile będziemy nad tym myśleć sami z siebie, to nic nam nie pomoże, bo musimy przyjść do Boga, te rzeczy przejść z Bogiem po prostu, przemyśleć, przemodlić w komorze wspólnie z Nim. Jeżeli tego nie zrobimy, to poznamy to tylko umysłowo, a umysłowo to będzie to takie starozakonne. Będziemy się męczyć tak, jak Izraelici się męczyli i nie damy rady sobie z tym poradzić. Ale tutaj wkracza rola Ducha Świętego, który przychodzi do naszych serc i o różnych rzeczach nas przekonuje. Bo wiecie, ja sam też tak sobie myślę właśnie, no przecież jak się wszystkiego pozbyć, jak mam dzieci? Przecież no wolę o dzieciach. O dzieciach powinienem pomyśleć, prawda? Jak to ten? Ale wierzę, że Bóg poprowadzi, pokaże rozwiązania pewne, pokaże w jaki sposób właściwe jakieś akcenty w życiu położyć, żeby w dobry sposób te wersety się wypełniły też w moim życiu. Bo wiem, że to słowo to nie tylko jest do was, ale też do mnie, bo ja każdy fragment też czytając, to też go przeżywam z Bogiem i też wierzę, że Bóg coś do mnie też przez to mówi. Także żyjmy patrząc, jak to mówi list do Hebrajczyków, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary. Podążajmy za Nim, bądź zostańmy Jego uczniami tak prawdziwie. I mówię to do nas wszystkich, bo wiem, że są osoby takie, które może nigdy tych warunków jeszcze nie spełniły, ale są też osoby, które spełniły te warunki, ale może w jakiś sposób, jak w przypowieści o ziarnie, że ciernie wyrastają czasami i zaduszają owoc, który możemy wydać. Także pomyślmy nad tym tematem i spróbujmy przenieść się z tej gleby ciernistej na tą glebę dobrą, na której wydamy duży, obfity plon. Czy kiedykolwiek przyszedłeś do Jezusa na Jego warunkach, czyli najwyższa miłość dla Niego, zaparcie się w siebie, śmierć, zrezygnowanie z własnych pragnień i zaufanie Jemu oraz właściwe postawienie akcentów w życiu, czyli świadomość tego, że te rzeczy, które tutaj mamy, to są tylko doczesne jakieś rzeczy i gotowość do użycia ich na chwałę Boga. To, co teraz mówię, na pewno nie ma żadnego sensu dla świata. Jak to jest powiedziane, świat patrzy na to jak na głupstwo. Nie jest to też dobry PR do tego, żeby przyciągać ludzi do Chrystusa, ale jest to rzecz, jaką Pan Jezus powiedział, że bez tych trzech rzeczy nie możemy nawet zostać Jego uczniami prawdziwie. Także musimy się modlić. Musimy się modlić o to, żeby Bóg otworzył nam nasze oczy. List do Rzymian, 12 rozdział mówi, wzywam was tedy bracia, abyście składali ciała swoje ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu. Parafrazując, może trochę zmieniłem. W taki sposób, żebyśmy mogli żyć, musimy się o to modlić, żeby Bóg nam otworzył oczy, żeby pokazał nam, w jaki sposób te rzeczy mogą się stać realne, żebyśmy mogli stać się prawdziwie Jego uczniami. Zakończę objawieniem pierwszy rozdział, wersety 5-6. Jemu, który nas miłuje, który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swego, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen.